Drodzy bracia, drogie siostry, pokój wam. Serdeczne pozdrowienia ze zboru Pana w Bydgoszczy i z całej tamtej części Polski od wielu braci i wielu sióstr. Oni wszyscy pamiętają o was. Cieszą się, że to spotkanie też tu się odbywa. Biorą udział przez internet. Jeśli chodzi o wykład, no to on z konieczności będzie miał tematykę niższą niż te poprzednie wykłady. I korzyść będzie mniejsza niż z tych poprzednich wykładów. Ponieważ ten temat nie ma żadnego sensu bez tych poprzednich wykładów. Nie ma żadnego sensu mówienie czegokolwiek bez miłości Bożej, bez miłości Chrystusowej, bez tego, że Bóg swojego Syna posłał na świat. Co miałbym tutaj mówić? Nie ma nic takiego, co mógłbym teraz powiedzieć, co byłoby korzyścią, bo nie mielibyśmy żadnej nadziei. Byłoby to daremne zupełnie. Ale z powodu miłości Bożej, miłości Chrystusowej, to pobudza w nas pewien rodzaj miłości, wdzięczności i pragnienia, żeby w takiej miłości też wzrastać. Każdy z nas, żebyśmy mogli też napełniać się takim duchem, jaki był w Panu, w Panu Jezusie. To jest wykład na zakończenie, czyli można powiedzieć na takie rozejście się, na pójście w dalszą drogę. W tej drodze wszyscy będziemy mieli różne doświadczenia, a każdy inne. I wszyscy będziemy mieli różne możliwości działania, a każdy też inne. Jedno, co nas może połączyć w tym wszystkim, od dzisiejszego dnia, od tej minuty, że będziemy się starali w tych naszych działaniach przekazywać Bożą miłość dalej, żeby to, co sami otrzymaliśmy, móc w jakiś sposób ponieść z nami dalej, tam, gdzie będziemy. Chcemy naśladować naszego Pana. Czyli musimy spojrzeć na to, jak on w swoim życiu postępował, jak on szedł. I fragment taki podstawowy, Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, wersety 37 i 38. Nie jest to temat tego wykładu, ale jakby tytuł, ale jest taki ważny werset. Dzieje Apostolskie, 10, 37. Wy wiecie o sprawie, która działa się w całej Judei. Począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan, o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził on wszędzie, czynił dobrze i leczył wszystkich uciskanych przez diabła, gdyż był z nim Bóg. Nasz Pan chodził i czynił dobro. I pytanie, co ja mam robić? Jak mam postępować? Odpowiedź będzie samego naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest Ewangelia Łukasza, rozdział 10, werset 37. Łukasza 10, 37. Wtedy Jezus powiedział mu, temu, który pytał o to, idź i ty czyń podobnie. Idź i ty czyń podobnie. Tylko czy my tak naprawdę możemy czynić podobnie? Mamy takie różne ograniczenia. Czy możemy w ogóle starać się naśladować naszego Pana? No bo ktoś powie, brakuje mi zdrowia, brakuje mi tego ducha, jakiego miał Pan. Brakuje mi wszystkiego tak naprawdę, wiedzy, jakichś środków, żeby to realizować, co ja bym chciał. Wielu rzeczy może brakować, wiele rzeczy może przeszkadzać. Wady we mnie, wady w tych, którzy są wokół mnie, grzechy, które... Ciągle, jak czytamy, obstępują nas i musimy cały czas tę walkę toczyć. I mimo tego wszystkiego Pan mówi, idźcie za mną, chodźcie tą drogą. Dla nas wszystkich, bez względu na to, jak dzisiaj się czujemy, w jakim jesteśmy momencie naszego życia, jest pewna lekcja z Księgi Kaznodziei Salomona. Jeśli już ktoś zapisuje sobie tytuły, no to można zapisać ten fragment. Księga Kaznodziei Salomona, 9 rozdział, wersety 4 do 10. Czyli tytuł będzie fragmentem. Przeczytajmy tam. Kaznodzieja 9, 4. Kto należy do grona żyjących, ten jeszcze ma nadzieję. Bo żywy pies jest lepszy niż martwy lew. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć. Lecz umarli nic nie wiedzą. Już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. I najczęściej cytujemy ten werset 5. Mówimy, że umarli już nie mają żadnej zapłaty, oni już nic nie wiedzą. Mówimy o tym, że są nieświadomi w grobie, aż Pan ich obudzi przy wzbudzeniu umarłych. Ale nas bardziej ciekawi to, co do żywych. A do żywych kaznodzieja mówi, żywy pies jest lepszy niż martwy lew. Nie wiem, czy tak do końca rozumiemy, co to dla Żydów oznaczało, bo dzisiaj to się tak bardziej traktuje w naszym kręgu kulturowym inaczej. Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Niektórzy traktują psa jak członka rodziny swojej. Wierność psa to jest wręcz przysłowiowa. No któż tak wierny jak ten piesek, który wyczekuje tego swojego właściciela, który tak jest tak dla niego kochający, zawsze pierwszy wyjdzie do drzwi, żeby przywitać swojego pana. Ale jak to było dla Żydów? Jest taki biblista Christian David Ginsburg i to jest biblista żydowski, ale urodził się w Polsce. To taka ciekawostka. I on zauważył, że tak jak zacytuję z jego artykułu, Żydzi wykluczyli psy z wszelkiej społeczności. Wypędzili je ze swoich pomieszczeń. Zwierzęta bez właścicieli musiały mieszkać w jakiejś odludnej części miasta. Musiały się żywić podrobami, padliną i zwłokami. Z tego obrzydliwego sposobu bytowania i odrażających nawyków psy uważane były za najbardziej nieczyste, najbardziej poniżone i godne pogardy stworzenia. A sam termin pies stał się metaforą nieczystości, poniżenia i pogardy. No, lew to przeciwieństwo dla Żydów. Lew to niepokonana odwaga, majestat, potęga. Pokolenie Judy było pokoleniem lwa, a sam Mesjasz miał być lwem z pokolenia Judy, szczególnym, tym wyjątkowym lwem. No a jednak kaznodzieja mówi, że bez względu na to wszystko, na to poniżenie psa, wywyższenie lwa, żywy pies jest lepszy niż martwy lew. Dlaczego? Dlaczego żywy pies jest lepszy? Bo może coś jeszcze zrobić. Może coś zdziałać. I tak samo nawet najbardziej taki poniżony, ale żywy człowiek cały czas może mieć nadzieję. Może mieć nadzieję, że Pan jeszcze coś dla niego ma. I tutaj jest pierwszy punkt tego jakby wykładu. Dajmy sobie chwilę, żeby docenić życie. Bo Bóg dał nam zaistnieć. I dał nam zaistnieć jako ludzie. Jesteśmy istotami, które mają wolność wyboru. Mamy sumienie i żyjemy na pięknej planecie. Nawet tu z siostrą rozmawialiśmy, no nawet teraz ta planeta jest cudowna, jest przepiękna, a czekamy na raj. Czekamy na raj, a ona już jest w pewnym sensie rajem, jeżeli tu wyjrzymy na te widoki, spojrzymy. Moglibyśmy się nie urodzić. Moglibyśmy już dawno nie żyć, dołączyć do grona naszych przodków, którzy czekają. I myślę, że wiele osób na tej sali już doświadczyło takich wydarzeń w swoim życiu, że mogliby już nie żyć. Że po prostu byli na granicy życia i śmierci. Też rozmawiałem z jednym bratem z Ukrainy, który na pytanie, jak u niego sytuacja, no opowiedział historię, że po prostu spadła bomba i gdyby był w drugim pokoju swojego mieszkania, już by nie żył. I na to wszystko zakończył, dziękuję Bogu, chwała Bogu, bo dobrze jest żyć. I pytanie, czy my musimy zawsze czekać na bombardowania, żeby docenić to, że żyjemy. Brat Władek Onyszko, on tu nas pozdrawiał, ale nie ma go z nami. On kilka razy powtarzał taką radę, którą otrzymał od innego jeszcze brata, od brata Wiesława Kładzia. I brat Wiesław mu powtarzał tak. Jak masz trawę wokół domu, to wyjdź pochodzić boso po mokrej trawie. Przejdź się boso po rosie, bo wtedy aż chce się żyć. I dobrze jest robić coś w swoim życiu, co sprawia, że nam się chce żyć. Żeby to były dobre rzeczy, miłe rzeczy, niegrzeszne rzeczy, nie zanurzające nas w tym świecie, ale takie rzeczy, które sprawią, że weźmiemy głębszy oddech, powiemy, chce się żyć. To powietrze odpowiada mi tutaj na przykład. I wziąć oddech, chce mi się tutaj żyć, chcę tu być. I werset 7 i 8 tego fragmentu mówi: dalej więc, jedz radośnie swój chleb, pij w dobrej myśli swe wino, ponieważ Bóg już przyjął twoje dzieła. O każdym czasie niech twe szaty będą białe i niech nie braknie olejku na twojej głowie. Nie wiem, czy olejek gdzieś się pojawia na głowie, ale pytanie jest takie, czy my jesteśmy wdzięczni i czy się cieszymy każdego dnia? Bo myśl jest taka, jeśli masz rano chleb, ciesz się, że masz ten chleb. Doceń to, że masz chleb. Jeżeli pijesz jakiś napój świąteczny, no na przykład na takim spotkaniu, nie pijemy tu wina, ale na tym spotkaniu często bracia, siostry się zajdą przy stoliczku i piją na przykład kawę albo herbatę. I teraz nie liczy się smak tej herbaty, bo to nie ma znaczenia, czy to jest najdroższa herbata świata, czy najtańsza. Ma znaczenie to, że jest okazja do tego, żeby się cieszyć wypiciem herbaty z kimś. I to właśnie jest to, o co tutaj chodzi, o tą okazję. Ciesz się codziennością, ale ciesz się też tym dniem, gdzie jesteś tutaj. Zadbaj o swój wygląd. Taka rada, prosta rada kaznodziei. A więc niech ciała wasze będą świątynią Boga. Biała szata, no to jest jakieś czyste, takie eleganckie ubranie. Olejek na głowie, czyli kojarzy się z, no olejek się przynajmniej z jakimś zapachem. No i z takim zdrowym wyglądem, że ktoś tak się namaścił tym olejkiem, tak? Ale można też spojrzeć jeszcze inaczej, duchowo. Jeśli nasze czyny się podobają Bogu, bo tu jest jedna ważna rzecz w tym wersecie. Jest tu napisane, ponieważ Bóg już przyjął twoje dzieła. Czyli wtedy, kiedy czujemy się w relacji z Bogiem, to mamy mieć to zaufanie, ten pokój, że Bóg jest z nami, że Bóg będzie dalej prowadził. Miejmy czyste co? Zalety charakteru. Nasze charaktery niech będą czyste. Przede wszystkim na każdy dzień ceńmy tą szatę, którą mamy z sprawiedliwości Chrystusowej. To, że jesteśmy okryci przez naszego Pana, nie z nas samych, tylko że Bóg przez Chrystusa nam podarował to. Bądźmy piękni, ale no nie musimy być aż tacy cudownie piękni fizycznie. Ważniejsze jest, czy my jesteśmy piękni w Duchu Świętym. Czy my nabywamy świętości, mądrości pochodzącej z góry. Bo to jest właśnie ten olejek też. Duch Święty często jest olejkiem nazwany. Doceniajmy smak tego, co jemy. A co my tak jemy na co dzień? To właśnie jest nasza dieta. Jaka jest nasza dieta? Dużo się o dietach dzisiaj mówi. A ta nasza dieta to jest Słowo Boże. Różne Jego nauki. Więc kiedy czytamy Ewangelię, kiedy czytamy psalmy, kiedy czytamy codzienną mannę niebiańską, kiedy badamy różne artykuły i otwieramy Biblię w tych miejscach, to delektujmy się tym smakiem, bo to jest smak naszego życia. To jest chleb, którego nam potrzeba. Bo co nam po tym chlebie, choćby był najlepszy, jakiś wypieczony tutaj z ziemskich gleb, jeżeli nie będziemy mieli chleba duchowego, chleba z nieba, od Boga. Co dalej czytamy? Werset 9. Pielęgnuj życie z żoną, którą kochasz, przez wszystkie dni twojego ulotnego życia, które Bóg ci dał pod słońcem. Przez wszystkie dni twojej marności, gdyż to jest twój dział w życiu i mozole, którym ty trudzisz się pod słońcem. Ciekawa rada, która wydaje się bardzo oczywista w dniu ślubu. Dopóki nie doczytamy, że ta radość ma trwać po wszystkie dni wspólnego życia. A jak się cieszyć, gdy mija czas? Jak się cieszyć, kiedy to życie nie jest łatwe, kiedy pojawiają się problemy, kiedy pojawiają się choroby, zmęczenie, problemy w pracy, problemy w rodzinie, może problemy jedno z drugim, różnice w charakterach, w zdolnościach, decyzjach. I kaznodzieja mówi na to: pielęgnuj. A Biblia Warszawska inaczej to mówi. Ciesz się. Ciesz się życiem z żoną. To wymaga wysiłku pewnego, skoro jest to zaleceniem, aby się cieszyć. Jest to dziwna sprawa. Ale wymaga to pewnego poświęcenia uwagi, czasu, cierpliwości, uczucia, zrozumienia, żeby się cieszyć. Bo nie chodzi tu tylko o to cieszenie się życiem z żoną. Tak wszyscy się rozglądają teraz. A bardziej chodzi też o to, jak to jest z radowaniem się w Panu. Czy nie jest to tak samo? Bo jeżeli nie byłoby żadnego problemu, żeby się radować w Panu, to po co apostoł Paweł chyba z 5 razy pisze: radujcie się w Panu. No po co to pisać? No wszyscy się radują, to będzie pisał: radujcie się. No znaczy, że był jakiś problem, że się mało radowali. A apostoł Paweł mówi: no trzeba się radować. To już samo trzeba dziwnie brzmi ze słowem radować się. Trzeba się radować jakoś, ale to wymaga pewnego wysiłku, pewnego poświęcenia uwagi, czasu, no choćby przy Słowie Bożym, w modlitwie, jeżeli mówimy o Panu. Tak samo w związku jest podobnie między ludźmi, więc wszystko to wymaga przede wszystkim miłości. Tylko najłatwiej tą miłością wszystko zasłonić i użyć tego jednego słowa. No ale wiemy, jak wiele rzeczy tam się kryje pod tą miłością. I okazuje się, że ta sprawa małżeństwa jest tak całkiem podkreślona przez kaznodzieję, że jakby wśród różnych rzeczy, które robisz, pielęgnuj swoje małżeństwo. Ciesz się życiem swojej rodziny. Bo nie tylko to się podoba Panu, bo to jedna rzecz. To się podoba Panu, więc to róbmy. Ale to daje szczęście tym, którzy tak żyją. Czytamy u kaznodziei 4 rozdział. Kaznodzieja 4:9-12. Bo lepiej jest dwom niż jednemu, gdyż mają dobry pożytek ze swojej pracy. Jeśli bowiem jeden upadnie, drugi podniesie swego towarzysza. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie, bo nie ma drugiego, który by go podniósł. Także jeśli dwoje ludzi śpi razem, grzeją się wzajemnie. Ale jeden jakże się ogrzeje? Tak samo z punktu duchowego patrząc. Jak jesteśmy samotni, nie ma kogoś, kto nas zachęci, jak się ogrzejemy duchowo. A tu jest konkretna relacja, o której mówimy. Werset 12. A jeśli ktoś przemaga jednego, to dwaj stawią mu czoła, a potrójny sznur nie rozerwie się tak łatwo. Czyli jak 3 są sznurki razem związane, to się nie rozerwie łatwo. Jakie to 3 sznurki? No najlepiej, żeby ten 3. sznur to był Bóg. A jeszcze lepiej by było, żeby to był pierwszy. Żeby do tego pierwszego te 2 się chciały przyłączyć. Ale ten fragment ostatni też możemy zastosować inaczej. Nie wszyscy muszą być w małżeństwie. Nawet apostoł Paweł zauważał pewne zalety życia samotnego. Więc co może ten fragment mówić dla tych, którzy nie są w małżeństwie? No bo w sensie duchowym nie musimy być samotni. Bo zawsze możemy być z Panem. I On zawsze może nas podnieść duchowo. Jeszcze lepiej, jak czytamy w Ewangelii, gdzie was jest 2 albo 3. Jak się zbierzemy, to Pan mówi: ja będę z wami. Czyli będzie jeszcze jeden, najmocniejszy z nas, razem z nami, nasz Pan. Powinniśmy pielęgnować różne związki w naszym życiu. Pierwszy związek nasz osobisty z Bogiem. Z naszym Panem. Związek małżeński, jeśli go mamy. Związki rodzinne, ale związki w zborze. Związki z różnymi ludźmi wokół nas. Podkreślenie tego, że jesteśmy rodziną jedną. Czy to w Chrystusie, czy w Adamie. Kiedyś wszyscy będą jedną rodziną w Chrystusie. Wszyscy ludzie. Jedna rasa. I jeden fragment z naszego Pana. Błogosławieni pokój czyniący. Błogosławieni pokój czyniący tam, gdzie są, bo takich trzeba Panu. Takich Pan używa. Dotarliśmy do wersetu 10 z naszego kaznodziei. Kaznodzieja 9:10. Przeczytamy pierwszą część tego wersetu według tłumaczenia właśnie tego biblisty Ginsburga. I Ginsburg oddaje to tak. Cokolwiek twoja ręka znajdzie do zrobienia, zrób to, póki jesteś w stanie. Takie tłumaczenie jest najlepsze według brata Johnsona. Dlaczego? Bo to wyjaśnia ciąg dalszy. Bo ciąg dalszy tego wersetu mówi: gdyż nie ma działania, ani planowania, ani wiedzy, ani mądrości w Szeolu, do którego ty zmierzasz. Dlatego jest taki kontrast. Działaj, Póki jesteś w stanie. Tak długo, jak masz siłę, jak masz moc coś zrobić, jak długo jesteś zdolny do tego czegoś, do jakiejś konkretnej rzeczy. Dlaczego? Bo w grobie już nic nie możesz zrobić. Dlatego działajmy teraz, póki jesteśmy w stanie, póki możemy, póki mamy siłę. Biblista Izaak Cylkow odnosi ten fragment do trzeciej Mojżeszowej, rozdział 12, werset 8. Trzecia Mojżeszowa, 12:8. Tam jest opis po prostu pewnej ofiary. Jest napisane tak. Jeśli jej nie stać na jagnię, to weźmie sobie dwie synogarlice lub dwa młode gołębie. To byśmy mogli też odnieść do ofiar ludzi po dniu pojednania. Pan nie oczekuje więcej od nas, niż możemy przynieść. Nie każdy może dać tyle samo, nie każdy może dać to samo. Dla każdego są inne możliwości, ale ten biblista Cylkow komentuje tak. Wszystko, co leży w sferze Twojej własnej możności, czyń w miarę Twoich sił. Tam bowiem, dokąd idziesz, nie ma już żadnych działań, obliczeń, planów i dążeń. Więc ręka w Biblii znaczy coś, oznacza siłę, oznacza moc do zrobienia czegoś. Kiedy Bóg nas pyta, co masz w ręce swojej, to tak naprawdę zachęca do rozważenia, czym, w jaki sposób ja mogę usłużyć Bogu. Bogu, ale jak służyć Bogu albo Panu? No tylko w taki sposób, żeby też służyć braciom, służyć ludziom, służyć prawdzie. A więc te rzeczy, jakie to są rzeczy? No czas, talenty, pieniądze, okoliczności życia, w których się znajdujemy. Wszystko to jest przenośni, coś, co w ręku trzymamy. Ale nie weźmy mylnego wniosku z tego, że jest napisane, że co ręka znajdzie, to róbmy. No nie wiem, czy tak wszystko dobre było, żeby ręka tak sobie sama szukała. To jest przenośnia. My musimy sobie znaleźć te rzeczy, czyli przemyśleć to. Nasze serce nas pobudza, żeby zrobić coś dobrego, a umysł powinien podpowiedzieć co. No i wtedy możemy działać i ręka znajdzie wtedy. Ale bez umysłu ta ręka może pójść nie całkiem nie tam, gdzie byśmy chcieli. Więc kaznodzieja mówi inaczej, że kiedy przyjdzie moment, w którym zrozumiemy, że pewne nasze zdolności odpowiadają jakiejś możliwości służby, no to wtedy to zróbmy. Czyli proste przykłady. No ktoś na przykład zna język obcy, a jest potrzebny tłumacz w tym momencie. No i on jest automatycznie, może pomyśleć, to mogę być ja. Pójdę i się użyję tej możliwości. Ktoś potrzebuje podwózki gdzieś, a tu ktoś ma samochód i prawo jazdy. No dobra, to biorę samochód i jadę. Może ktoś torby wnosi, ale już nie może, a ty jeszcze trochę siły masz, no to podniesiesz te torby i pójdziecie razem do góry. Może ktoś umie ciasta piec, no i bracia tu nawet nawoływali, żeby ciasta były, no i kto się nie cieszy, teraz że były. No, ręka do góry. To skreślimy z listy na następne spotkanie. Więc różne rzeczy można robić. Jakie są najważniejsze? Jeżeli ktoś pyta o Ewangelię, a ja ją znam w jakiejś formie, w jakimś stopniu, to mogę coś powiedzieć. Jaka myśl jest w kaznodziei? Zróbmy to teraz. Znowu, dlaczego teraz? Teraz akurat mi nie pasuje za bardzo to zrobić. No bo śmierć nam zabierze wszystkie możliwości. A jutro nie będzie tych możliwości, które są dzisiaj. Jutro już nie ma spotkania, nie ma planu. Na jutro już nie ma, trzeba dzisiaj. Jeżeli jeszcze do kogoś chcę coś powiedzieć miłego, dobrego, dzisiaj. Bo póki co żyjemy, a lepszy jest żywy pies niż martwy lew. I prorok Jeremiasz w innym miejscu mówi, że nie trzeba szukać wielkich rzeczy. O, jakby było miło tam gdzieś stanąć i dziękuję. Więc róbmy to, co jest tutaj. O, dziękuję za wodę. To jest przykład do wykładu. Ale nie było to umawiane, chociaż z tym bratem byłem w jednym pokoju.
Ale ja tylko podałem to od żony.
No to pięknie i nie mogło być. Więc cokolwiek twoja ręka znajdzie do zrobienia, zrób to, póki jesteś w stanie. Trzy podstawowe myśli z tego wersetu. Pierwsza, rozważać każdego dnia, na każdy dzień, na każdym miejscu, gdzie moje możliwości mogą być użyte przez Boga. I Kaznodzieja, rozdział 11, werset 6 mówi coś ciekawego. Kaznodzieja 11:6, bo ktoś by mógł powiedzieć, że rano już podałem talerzyk, to już wieczorem nie muszę tej służby wykonać. Ale mówi, z rana siej nasienie swoje, a niech nie spoczywa twoja ręka aż do wieczora. Bo nie wiesz, czy uda się to, czy tamto, lub czy jedno i drugie wypadną jednakowo dobrze. No wiem, że nie zawsze wszystko wypadnie nam dobrze. Po prostu nie wiadomo, co przyniesie dobry efekt w moim życiu. Możemy dużo robić. No bracia organizują różne wykłady publiczne, różne ewangelizacje, wychodzimy z czymś, a potem ktoś przychodzi i mówi, że w zupełnie inny sposób tę prawdę poznał i najczęściej są to jakieś krótkie rozmowy w pracy, w rodzinie i w taki sposób ludzie poznają tę prawdę. Nie wiadomo, co przyniesie efekt. Druga myśl z tego wersetu, wykorzystaj w służbie swoje możliwości i swoje zdolności, którymi możesz usłużyć. Właśnie każdy coś ma. Nie trzeba szukać, że tam coś może... Ja teraz 10 lat się będę tego uczył i za 10 lat to może tym usłyszę. Dobrze się uczyć, jak mam czas. No bez sensu byłoby nic się nie uczyć, w niczym się nie kształcić. Ale dzisiaj już mam coś i mogę tym służyć. Dlaczego dzisiaj? Bo może nie być dla nas już później. No nie chciałem, żeby ten wykład był jakiś taki przygnębiający na koniec, ale no chyba trzeba to przeczytać też. Kaznodzieja 9:12. 9:12. Bo też człowiek nie zna swego czasu. Jak ryby, które łowi się w nieszczęsną sieć i jak ptaki, które łapie się w sidła. Jak one chwytają się, synowie ludzcy, w czasie nieszczęścia, które nagle na nich spada. No takie są problemy. Dlatego są problemami, bo bardzo często nas zaskakują. Problem w życiu nigdy nie przychodzi w porę. Zawsze jest nie w porę. Jutro już może nie być możliwości tego zrobić, co bym zrobił dzisiaj. Teraz trochę może dziwnie, ale na początku XX wieku generał brytyjski Robert Baden-Powell wpadł na pomysł skautingu. I w Polsce ten ruch znamy jako harcerstwo. Ten Robert Baden-Powell miał pomysł taki. Młodych ludzi trzeba inaczej edukować. Przez aktywne działanie. Wzajemną pomoc. Jeszcze najlepiej na świeżym powietrzu, żeby się różnych rzeczy też przy okazji nauczyli. Ja nie mam zamiaru z siebie robić eksperta od harcerstwa, bo nie miałem z tym nic wspólnego. Także jakby ktoś tu chciał namiot sobie rozbić, to chyba raczej brata Gabrysia by musiał poszukiwać może, albo tych uczestników takich spotkań. Tak samo nie będzie to reklama harcerstwa, żebyśmy się teraz wszyscy zapisali. Nie wiem, czy by nas przyjęli w naszej grupie wiekowej. Ale jest trochę takich ideałów harcerstwa, które są bardzo podobne do ideałów chrześcijaństwa. Harcerze jakby mają trzy główne zasady. Służba, samodoskonalenie, braterstwo. I samo zawołanie harcerzy to jest jakie? No to jest, są harcerze na sali. Czuwaj, tak. No więc po angielsku be prepared, czyli bądź gotowy. Bądź gotowy. Harcerze mają coś takiego jak 10 praw. Jak to w każdej grupie ludzi, oczywiście podzieliło się to na wiele organizacji harcerskich i te prawa już są różne. No ja będę czytał według Związku Harcerstwa Polskiego. Więc pierwsze prawo ze Związku Harcerstwa Polskiego. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z przyrzeczenia harcerskiego. No i tak pytanie, a my nie mamy żadnego przyrzeczenia? No jeżeli ktoś poświęcił się Bogu, to przyrzekł coś Bogu. Więc też sumienne spełnianie tych ślubów. Drugie prawo. Na słowie harcerza polega jak na Zawiszy. Tego nie mówię dlatego, że jest klub Zawisza Bydgoszcz, ale dlatego, że takie prawo jest. No i że Zawisza był dzielnym, prawym rycerzem. Znamy jego trochę historii. No nie będę tego więcej komentował. Trzecie prawo. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim. A jaka jest biblijna zasada? List do Galatów, rozdział 6, werset 10. Galatów 6, 10. Dobrze czyńcie wszystkim. Dobrze czyńcie wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Nacisk na czynienie. I też bez tego takiego podziału to dobra, ale domownikom wiary. Nie, mówi dobrze czyńcie wszystkim, jak jest możliwość. Ale najwięcej. Myślcie w szczególny sposób, jak tym domownikom wiary. Harcerz po czwarte w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza. Więc chrześcijanin, naśladowca Pana, za bliźniego, czyli w tej rodzinie Adamowej, powinien każdego uważać. A za brata każdego w rodzinie Chrystusowej. Tego, który też chce iść tą drogą. To nie ma znaczenia, czy siedzi w tej sali, czy w tamtej sali, ani czy w ogóle nie ma go na tej spotkaniu, ani w takiej grupie, czy innej chrześcijańskiej. Chrześcijanie są tą rodziną, która tworzy to braterstwo. Harcerz postępuje po rycersku. No to już tam do tej zbroi Bożej nie będę wracał. Myślę, że dobrze byłoby mieć to w pamięci, że mamy taką zbroję. Szóste prawo. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać. I nie będę tu szukał żadnych duchowych takich odniesień. Po prostu dla nas przyroda to jest święta księga Boga. Bóg ma dwie księgi. Ma Biblię i ma przyrodę. Ale jak często w naszym życiu, tak można powiedzieć, światła miasta, przyziemne sprawy nasze, brak czasu, problemy, nie pozwala nawet spojrzeć, że są w ogóle, to jeszcze są gwiazdy? W niektórych miejscach w mieście, nie, jeżeli ktoś się nie wydobędzie z tego miejsca, tam nie ma gwiazd. Bo tam za bardzo ten smog świetlny zaćmiewa te gwiazdy. Tak samo nie, może ktoś, kto dużo pracuje, nie zauważyć, że nowa pora roku przyszła. No po prostu nie ma czasu spojrzeć, że tam coś kiełkuje, coś wyrasta. Nie. Tak więc niech te problemy jakby nie sprawiają, że przestaniemy widzieć piękno. Nawet tutaj docenimy ten krajobraz, choćby jak będziemy jechać, bo wykłady są bardzo ważne, ale Bóg nam dał i to. Dał nam spojrzeć na piękny, wczoraj mogłem widzieć piękny zachód słońca. Dzięki jednemu braterstwu mogłem zobaczyć ten zachód słońca. No i bardzo się cieszyłem z tego. Dalej jest tu powiedziane, że harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym. Nie wiem, czy tak wszyscy się ucieszą z tego punktu, że tak to jest. Znamy też ograniczenia takiego posłuszeństwa. Na pierwszym miejscu powinien być Bóg, Słowo Boże i sumienie. Jeżeli to się zgadza, jeśli te warunki są spełnione, to jak najbardziej możemy już okazywać karność i posłuszeństwo, nawet można powiedzieć, no wszystkim, tam gdzie jest to właściwe, no bo to wystarczy. Ale te trzy punkty nie mogą być ruszone. Czyli Bóg, Słowo Boże i sumienie. Nieważne wtedy, co kto mówi i kim jest. Ósme prawo, harcerz jest zawsze pogodny. Zawsze pogodny. Baden Powell pisał tak. Zawsze patrzcie na pozytywną stronę rzeczy, zamiast na tą ciemną. W naszych wierszy to chyba te srebrne obwódki tak najbardziej by pasowały, ale on akurat tak, zawsze na tą dobrą stronę rzeczy spójrz. Rzecz ma zawsze jakieś tam strony, szukajmy tej, gdzie to wygląda najlepiej. Apostoł Paweł mówi, radujcie się zawsze w Panu. Prawo dziewiąte. Harcerz jest oszczędny i ofiarny. I prawo dziesiąte. Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, jest wolny od nałogów. Jakby te 10 praw tak zebrać, to mamy piękny, naprawdę cudowny charakter. Tylko bez Pana my tego nie osiągniemy i harcerze też nie osiągają tego ideału. Ale to jest bardzo podobne. Prorok Izajasz też radzi. Oczyśćcie się wy, którzy nosicie naczynia pańskie. Oczyśćcie się. Co roku przed pamiątką mówimy o Żydach, jak ten kwas usuwali z domów. No my też mamy tego kwasu trochę. Jeden więcej, drugi mniej, ale gdyby nikt nic nie miał, to nie byłoby też tego napisane, żeby się oczyszczać z tej zmazy, która może przeszkadzać nam w poświęceniu. No, historia tego Baden-Powella jest bardzo ciekawa, tych początków tego ruchu skautowego, też tego harcerstwa. Już później to tak, myślę, trochę kojarzymy, te kamienie na szaniec, wszyscy ci harcerze. Właśnie ciekawostką jest to, że oni wiele czerpali z wiary chrześcijańskiej. Że to nie było odłączone całkowicie od religii, od chrześcijaństwa. Baden-Powell pisał ciekawe myśli, ciekawe rzeczy. Pisał, nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym. Jak się z nimi dzielisz. Pomagając innym, pomagasz i sobie. Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście. My nie możemy świata poprawić w sensie porządku rzeczy, który upada. Ale to bardziej chodzi o to, że jak jesteśmy tu w Żyznowie, to niech po nas zostanie raczej wrażenie lepsze niż gorsze. W naszym tam miejscu pracy, w naszym otoczeniu, gdzie jesteśmy, niech ten świat będzie ciut lepszy w tym podwórku niż ciut gorszy. Inne cytaty. A może tylko ten jeden. Skaut, czyli harcerz, jest czynny robiąc dobrze, a nie bierny będąc dobrym. To jest szczególnie cenna myśl dla naśladowcy Pana. Bo o co tu chodzi, że mamy, czy jeżeli chcemy być dobrzy, to musimy czynić, a nie tylko osiągnąć stan jakby dobra takiego umysłowego w sobie, być takim, że nie grzeszę na przykład, ale biernie. Bo jak to lubię ten przykład, że głaz też nie grzeszy. Stoi sobie głaz przed budynkiem i on nie grzeszy. Ale nikt mu za to nagrody nie da. Tak, umarły też nie grzeszy. Tutaj brat podpowiada. Więc jeżeli tylko w teorii będziemy wiedzieli, co to znaczy być dobrym, jeżeli będziemy umieli zdefiniować miłość, pobożność, braterstwo, a nie będziemy się uczyć być kochającymi, pobożnymi i braterskimi, to nie staniemy się tacy. Żeby stawać się chrześcijanami, musimy naśladować Pana Jezusa. A to też znaczy pewne problemy, pewne utrapienia na drodze, które się pojawią. To właśnie kamienie. No. Tu, można tak z wczorajszego zebrania powiedzieć o tych kamieniach. Różne będą decyzje, różne porażki będą. I porażka też nie jest niczym takim najstraszniejszym, co może się przydarzyć, bo świadczy o pewnym jakimś procesie, w którym coś się nie udało, ale tylko Pan Jezus był doskonały. My jesteśmy niedoskonali, więc starając się czynić dobrze, będziemy też postępować źle miejscami, ale będziemy dalej się uczyć czynić dobrze i wielu rzeczy się przy okazji nauczymy. Czytaliśmy o naszym Panu, że Pan Jezus chodził i czynił dobro. I wiele przykładów było podawanych w poprzednich wykładach. No choćby jeszcze jeden taki, nie z tego ostatniego tygodnia, ale spotkanie z tą Samarytanką przy studni. No bardzo zmęczony, spragniony. I tam wygłasza wielkie kazanie, wielką Ewangelię głosi jej, potem tym innym ludziom. Przecież no, każdy ma jakiś moment, że już teraz bym chciał odpocząć sobie. A Pan Jezus mówi, no ale teraz jest czas służby. No to służę dalej. I służył jej. Mamy wiele zachęty do czynienia dobrych rzeczy. Pierwszy list Jana, rozdział 3, werset 18. Pierwszy Jana 3, 18. Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Więc nie ma to być takim podłamaniem dla nas, że bo tyle naprawdę dobrych myśli usłyszeliśmy i to pięknie, wspaniale. Tylko jakby teraz się zaczyna. Czyli to nie jest wykład na zakończenie, tylko wykład na rozpoczęcie tej dalszej części naszego życia, w której będziemy już mogli wprowadzać myśli z tych wykładów, tak, do naszej codzienności. Ostatni już z tego Roberta Baden-Powella, bo trochę za dużo go jest tutaj, cytat. Istotą życia harcerza jest pełne tężyzny życie w terenie. pełne tężyzny życie w terenie. I my też, jako chrześcijanie, mamy swój duchowy teren. Jakieś takie pole naszego wpływu, tu gdzie jesteśmy. I to teren też oznacza, że tam gdzie się coś robi. Takiej służby. Pole służby. Więc mamy włożyć tą tężyznę, tą siłę tu gdzie jesteśmy. Zwłaszcza jako chrześcijanie, którzy lubią się określać, że jesteśmy wolni. No nawet zbór niezależnych chyba chrześcijan, tak? Tutaj jest ta nazwa czasami wyświetlana gdzieś. No to znaczy, że jest trudniej, a nie łatwiej. Bo jakby był ktoś zależny, no to dostałby listę zasad, które ma spełnić danego dnia i już byłoby w porządku. A my musimy sami sobie znajdować. Co ja mam uczynić? Ja muszę zapytać. Nie prosić, że dostanę list, gdzie wszystko będzie wyjaśnione, tylko co ja mam w swoim ręku? Muszę ja o to zapytać. Odpowiedź znajdę w Słowie Bożym, w opatrznościach, też przez braci i siostry, przez sytuacje życiowe, ale to my musimy pytać. I wtedy, jak jest odpowiedź jest od Boga, cokolwiek twoja ręka znajdzie do czynienia, to zrób, póki jesteś w stanie. Nie niecierpliwie, nie z niepokoju, że muszę zrobić coś, tylko właśnie z Bożym pokojem w sercu. Czekając na odpowiednie kierownictwo przez te opatrzności, ale nie zamykając oczy na te opatrzności. W teraźniejszej prawdzie numer 74, strona 6, to jest rok 1935, brat Johnson zadaje pytanie. Czy komukolwiek z nas może się sprzykrzyć czynienie dobra, gdy czas na taką pracę wydaje się być już tak krótki? Brat Johnson mówił o krótkim czasie, a tu prawie 100 lat później. I pytanie, co w takim razie teraz robić? No i też mamy takie nasze jakby zasady podobne do tych harcerskich ZHP, przez brata Johnsona opracowane właśnie w tym artykule. Teraźniejsza prawda 74, strona 6. Pierwsze, nauczyć się prawdy. I brat Johnson wyjaśnia, przez badania beriańskie, przez badania w zborze, do których mamy się przygotowywać. Przez własne badania literatury prawdy z otwartą Biblią. Ale nie tylko z Biblią otwartą, ale też sercem otwartym, z głodem tej prawdy, z pokorą, szczerością serca, umysłu, żeby szukać, czego Bóg chce mnie nauczyć, co chce do mnie powiedzieć przez to słowo. Druga sprawa, uprawiać tego ducha prawdy, czyli takie jakby rolnicze tematy już, takie wykorzenianie z tych myśli, z naszych czynów, ze słów, tego, co nie pasuje do tej prawdy, a na to miejsce wprowadzanie tego, co Bóg by chciał. Dalej brat Johnson mówi, głęboko trzymać prawdę w swoim sercu. Czyli to, co dobre, tak zakorzeniać, żeby to już było na twardo, na mocne. Później rozwijać uczucia i zalety charakteru. Wzrastać pod względem charakteru. I to jest najważniejsza rzecz. Wzrastać pod względem charakteru, nie ma ważniejszej, ale nie staje na tym brat Johnson, tylko mówi, błogosławić drugich za pomocą dobrych uczynków. Błogosławić drugich za pomocą dobrych uczynków i różne możliwości. Słowem Bożym, poprzez głoszenie Ewangelii. Przez pomoc duchową innym braciom i siostrom. Bez słów. Przy pomocy naszego postępowania. Przez pomoc materialną. Taką pomoc, jaka jest w danej chwili potrzebna. Bo obecnie w naszym kraju wielu chrześcijan i nie tylko chrześcijan, ludzi niewierzących w swoim rozumieniu uznali, że trzeba pomagać drugim. I spotykamy takich ludzi, rozmawiamy z nimi i myślę, że jesteśmy czasami podbudowani tym, jakie mamy przykłady postawy chrześcijańskiej, a właściwie postawy takiego boskiego obrazu w człowieku, w tym, co ludzie robią dla drugich. Oddają swój czas, oddają swoje uczucia, przede wszystkim uczucia, bo te rzeczy materialne to są drugorzędne. Wielu ludzi z serca chce coś dobrego zrobić. W strasznym świecie, w jakim żyjemy, w kończącym się, upadającym świecie są ludzie, którzy mówią, nieważne jest tak bardzo, co ja będę miał, tylko czy ja mogę usłużyć komuś i gdzie znaleźć tych ludzi. I kiedy tak czasami nawet w Bydgoszczy, kiedy idę taki, na taki spacer i wiem, że w tym budynku tego kościoła na przykład dzieją się takie dobre rzeczy. W tym budynku tego dzieją się takie rzeczy. I w mojej myśli jest modlitwa, żeby Bóg błogosławił tym ludziom, którzy wykonują dobre rzeczy. I uważam, że trzeba starać się pomagać ludziom, ale też trzeba mieć tą mądrość, trzeba mieć rozsądek na miarę swoich możliwości. Nikt nie jest powołany właśnie do tego, żeby zrobić więcej niż może, żeby był przygnieciony całkowicie przez pomoc, którą chce okazać. A jednak ważne jest pomagać, ważne jest służyć drugim. W tym artykule jest wiele innych jeszcze rad, ale tu się zatrzymam. Czyli przy możliwości szukania sposobów, żeby błogosławić drugim. To jest ważna rzecz. Król Dawid tego szukał. Mamy drugą księgę Samuelową, rozdział 9, werset 1. Druga Samuelowa 9:1. Dawid pyta swoich doradców. Dziwne pytanie dla kogoś samolubnego. Bo pyta tak, czy jeszcze ktoś pozostał z rodu Saula, bo pragnąłbym mu okazać miłosierdzie ze względu na Jonatana. Także Dawid zastanawia się, a jest jeszcze ktoś, żeby mu można dobro okazać? Jest psalm 41, werset 2, jak spojrzymy u góry, psalm Dawidowy. Czyli ten sam człowiek, który tak się zachowywał, tak napisał. Psalm 41, werset 2. Błogosławiony, który ma baczenie na potrzebującego. Jakby tyle. Inny przykład, ten dosłowny EIB. A mój szczęśliwy jest ten, kto poświęca uwagę słabszemu, bo Jahwe wyratuje go w dniu niedoli. Tu jest pewna cecha, która podoba się Bogu. Pomagać temu, kto jest w potrzebie. Według swoich możliwości, w pokorze, bez popisywania się. Ile to my zrobiliśmy? Dla kogo? Ile to nas kosztowało? To jest... Trzeba z tym bardzo uważać, żebyśmy nie odbierali tej nagrody sami. Żeby cieszyć się z samego czynienia dobra. A jeżeli Pan chce i nam uczynić dobro, to On nam czyni każdego dnia. Każda nagroda niech będzie od Pana, nie od nas samych. Niech ta wiara żywa się w działaniu pokazuje. Bo nie jest ważne działanie. Jest ważna wiara. Ale wiara żywa łączy się z czynami. Co mamy o tej klasie Ruty napisane? Brat Bogdan ją bardziej określił, właśnie połowa tego pokolenia Manassesa. Bo to można powiedzieć, że młodociani godni mają różne swoje nazwy biblijne, takie typiczne. I o klasie Ruty w teraźniejszej prawdzie 249 czytamy coś takiego. Klasa ta zamiast tracić czas na próżnych spekulacjach, używa w służbie siłę otrzymaną z koniecznego pokarmu dla swych poświęconych serc i umysłów. Bądźmy podobni, po prostu, bądźmy podobni. Jaki jest cel naszego napełniania się wiedzą Biblii? Ten cel to jest rozwój charakteru na wzór Pana Jezusa Chrystusa. To jest służba dla Boga i ludzi. Kiedy brat Johnson pisał artykuł o tym Kaznodzieja 9:10, czyli tym naszym, cokolwiek twoja ręka znajdzie do zrobienia, to trwała pewna szczególna praca. Byłoby niemądre teraz tą pracę prowadzić. No bo chodziło o coś takiego jak antytypiczne wyprowadzanie kozła Azazela. No i podobnie bez sensu byłoby teraz głosić potop. Zbierzmy się wszyscy, idźmy, że potop przychodzi. Nie, nie przychodzi. Ale to, że pewne możliwości minęły, nie znaczy, że się nie otworzyły inne i że dzisiaj nie ma możliwości. Ale wtedy, kiedy brat Johnson tę pracę wykonywał i kiedy zachęcał do niej, to wymieniał metody prowadzenia tej szczególnej służby. I te metody się nie zmieniły zbytnio od tej pory. Mamy to w teraźniejszej prawdzie numer 50, roczne godło na rok 1930. Podaję to, bo może ktoś sobie doczyta tam coś ciekawego. Należą do tych metod ustne sprzeciwianie się złu, ustne promowanie dobra, rozdawanie odpowiedniej literatury, pomaganie braciom w ich pracy, przyczynianie się do składek finansowych w dobrym celu, podtrzymywanie rąk głównych nauczycieli prawdy, zanoszenie modlitw za tę pracę i za współpracowników, Wyszukiwanie osób, które mogłyby się zainteresować Ewangelią. Wysyłanie stosownej literatury. Mówienie Ewangelii takiej, jak ją rozumiemy. W dobrym duchu, do rodziny, do znajomych. Gdziekolwiek to możliwe. Dalej tam jeszcze było pisanie listów, komunikacja z braćmi i siostrami, czyli podnoszenie jedni na drugich w Duchu Bożym. No i możemy tak teraz jeszcze, oczywiście, że praktykowanie prawdy, czynienie sprawiedliwości, pokorze przed Bogiem, służenie ludziom, a najwięcej braciom. Ile tam jeszcze czasu? Koniec? To chyba dobrze. Zachariasza 4:10. Nie garćmy dniem małych początków. Dziękuję.